Drogie braterstwo w Chrystusie, znów mamy ten błogi przywilej pójść do dobrego Słowa Bożego. Ja sobie przypominałem, jak Badgienio zaczynał, to mówił, że zawsze jak na tym miejscu stoi, to ma ogromną tremę. Znaczy, Genio, ja bym się chciał z Tobą na te tremy pomieniać. Proszę braterstwa, nim jeszcze przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, to zbór na Łęczowie nałożył na mnie przyjemny obowiązek. Otóż wzorem wiosny, no może oprócz pogody, nie chcielibyśmy, żeby się powtórzyła, chcieliśmy w piątą niedzielę października urządzić przy łasce i pomocy Bożej w Domu Kultury na Łęczowie większe nabożeństwo. To nie konwencja, ale bo po prostu nie mamy tyle miejsc na konwencję, ale większe, lokalne, większe nabożeństwo, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy braterstwa. Podjęliśmy taki zamiar dlatego, że prawdopodobnie zawsze w ostatnią niedzielę października jest zmieniany czas. Są do zegarki do przodu, tak? Tak pomyśleliśmy sobie, żeby jednak do tyłu, żeby rozpocząć o 9:00. To będzie i tak dawna 10:00, prawda? Czy ta 9:00, która będzie w tym piątą niedzielę, to będzie i tak 10:00. No zobaczymy, jak staniemy w niedzielę. No. Do niedzielę zobaczymy. Czy trzeba będzie wcześniej, czy później. O 9:00. Według aktualnego czasu o godzinie 9:00. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Kochani braterstwo, temat naszych rozważań nazwiemy sobie 3 miary mąki. Brat tu już wspomniał, przedmówca, brat Genio, w swoim temacie, że celem naszego wspólnego zejścia się, zastanawiania nad dobrym Słowem Bożym jest, ażeby nauczyć się, jak żyć, jak postępować w naszym codziennym życiu. I tak sobie myślę, że rzeczywiście dobrze by było pewnie żyć w tym czasie, kiedy był na ziemi Pan Jezus, wtedy, gdy mielibyśmy jakiś problem, można by pójść, zapytać. I tu brat wspomniał właśnie tego bogatego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa i zapytał, co ma czynić, aby otrzymać żywot wieczny. Może przeczytamy sobie tą historię. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 17 wierszu. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nie z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał, odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Braterstwo, bogaty młodzieniec zwrócił się do Pana Jezusa, aby ten mu powiedział, co ma czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. W wydarzeniu tym znajdujemy życiową lekcję, jak trudny jest dla człowieka wybór między wartościami doczesnymi, prawda, a duchowymi, między wiecznością a doczesnością. My, chrześcijanie, zachwycamy się postawą tego młodego człowieka. Ja myślę, że moglibyśmy go nawet sobie postawić za wzór. Szczególnie, że on był wzorem dla wszystkich młodych naszych braci, sióstr, dla naszej młodzieży. Chciałoby się widzieć takich dzisiaj, prawda? Entuzjastów, dla których sprawy wieczności stanowiłyby główne zainteresowanie. Ale panujący powszechnie materializm, pęd za dobrami tego świata, szukanie przygód, szukanie uciech, utrudnia nieraz, albo nawet uniemożliwia naśladowanie tego młodzieńca. W Ewangelii czytaliśmy, że Pan Jezus na tego młodzieńca spojrzał jak? Z miłością. Dlaczego? Bo on był, to był wspaniały stan serca, w pełni zasługujący na miłość Zbawiciela. Przecież ten bogaty młodzieniec miał wszystko, co mu do życia było potrzebne. Nawet więcej. Posiadał wiele bogactw, mógł cieszyć się i według tego przysłowia jak? Używaj świata, póki służą lata. Młodzieniec ten jednak czuł, że czegoś mu brak. Że w porównaniu z rzeczami doczesnymi brakowało mu czegoś, co stanowi głębszą wartość. Zapytał więc Pana Jezusa, jak postępować w swoim młodym wieku, aby otrzymać to życie, o którym Pan Jezus głosił w swoich kazaniach. I jaką otrzymał odpowiedź? Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Czy spodziewał się takiej odpowiedzi? No, wprowadziła go w zakłopotanie. Jak mógł tak lekką ręką rozdać to wszystko, co stanowiło jego własność? Skoro był młody, to możemy wnosić, że możliwe, że część majątku zawdzięczał komu? Rodzicom. Którzy ciężko pracując, pracowali, aby zapewnić mu byt. Przypominamy sobie braterstwo świętego apostoła Pawła, wtedy jeszcze Saula z Tarsu, który rodzicom zawdzięczał to, że mógł się uczyć u największego nauczyciela Gamaliela. Mówią, kto ty jesteś? Ja jestem, mówi, Rzymianin. Ja się Rzymianinem i urodziłem. Stąd wniosek, że rodzice możliwe kupili rzymskie obywatelstwo świętemu apostołowi Pawłowi. Przez to on mógł być wolnym człowiekiem. Między innymi mógł się odwoływać do cesarza. Mógł się odwoływać wtedy, kiedy był biczowany. Ale braterstwo. I teraz możliwe, że otrzymał od rodziców, to dziedzictwo, nasz młodzieniec ma tak rozdać? Ma po prostu zmarnować? Czy rodzina mu to wybaczy? Szukał w myślach różnych argumentów, aby uspokoić tą jego wewnętrzną walkę. Ale jego młode serce już było tak przywiązane do rzeczy ziemskich. Miał do wyboru doczesność i wieczność. No jak dobrze by było mieć jedno i drugie, prawda? No jednak Pan Jezus nie dał takiego wyboru. Pan czekał na odpowiedź. Odpowiedzi nie było. Nam Pan Jezus stawia te same warunki. Daje nam szansę wyboru. Tak samo Pan oczekuje odpowiedzi, bo to braterstwo do nas należy decyzja. I dobrze by było, żeby każdy z nas mógł posiadać taki stan serca, który byłby gotowy przyjąć postawione przez Pana warunki. Jak wielu z nas, braterstwo, postępuje tak samo jak ten ewangeliczny młodzieniec. Najpierw pytamy, Panie, co mam czynić? A gdy przez braci, dzisiaj przez Słowo Boże, Pan nam odpowie, Pan nam powie, co ma czynić, co mamy czynić, to co wtedy? Jak często właśnie odchodzimy smutni. Sprzedaj wszystko, co masz. Myślę, braterstwo, że ten zwrot, sprzedaj wszystko, co masz, dla każdego z nas znaczy zupełnie coś innego. Bo gdyby to szło tylko o majętność, to zapewne dla tych, którzy jej nie posiadają zbyt wiele, nie stanowiłoby to większego, albo może żadnego problemu. Ale dla nas, dla wierzących, sprzedaj co masz. To myślę, że jest o wiele większe znaczenie. I dlatego wielu z naszych znajomych, wielu z naszych drogich nam przyjaciół odchodzi smutnych. Bo sprzedaj co masz, to znaczy oznacza też pozbycie się swojej woli, to zaparcie samego siebie, to rezygnacja ze wszystkich przywilejów i łask tego świata, to rezygnacja ze słusznych praw tej ziemi. Taką drogę nakreślił Pan Jezus dla swoich naśladowców. Dlatego bardzo wielu ludzi, gdy słyszy o takich warunkach, jak ten młodzieniec właśnie, odchodzą smutni. Nie podejmują próby ofiarowania usprawiedliwionego człowieczeństwa, nie poświęcają się na służbę Bogu. Ale jak wspomniałem, my żyjemy w innym okresie czasu. Nie możemy osobiście zapytać Zbawiciela, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Więc idziemy do dobrego Słowa Bożego, aby z Niego się uczyć. Bo przecież jesteśmy przekonani odnośnie tego, co wierzymy, odnośnie tego, jak postępujemy. Gdyż, braterstwo, wszystkie nasze działania niewypływające z naszego serca są po prostu grzechem. List do Rzymian, 14 rozdział, 23 wiersz tak mówi. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Biblia Święta, Słowo Boże zostało spisane ku nauce dla tych, dziękuję, którzy się boją Pana Boga i czczą Jego imię. Przeczytajmy to, co powiedział prorok Malachiasz w 3 rozdziale proroctwa, a 14 wierszu. Proroctwo Malachiasza, 3 rozdział, 14 wiersz. Próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, choć bezbożnie postępują. Nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak mówili między sobą ci, którzy się boją Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. Kochani braterstwo, nasze słowa tematowe naszej lekcji pochodzą, jak wiecie, z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. Tam mamy wspomniane 7 przypowieści naszego Pana, gdzie jest wspomniane na każda zaczynająca się od zwrotu podobne jest Królestwo Niebios. Jest bardzo ciekawy układ tych przypowieści, raz ze względu na ilość, 7. Druga sprawa, że Pan Jezus wytłumaczył tylko pierwsze 2. Też ciekawe jest dlaczego. Pierwsza przypowieść zaczyna się od słów wyszedł rozsiewca, aby siał. Ostatnia przypowieść mówi o przeglądaniu ryb, czyli tak jakoby o okresie żniwa. I czytamy tutaj jedną z przypowieści, z której pochodzą właśnie nasze słowa tematowe. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 33 wiersz. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, które wzięła niewiasta i rozczyniła w 3 miarach mąki. Braterstwo, niewiasta w Biblii Świętej. Czego symbolem jest niewiasta? Kościoła? Ale jakiego? Kościoła nominalnego, prawda? Zgodzimy się, bo czysta panna, mówimy w przypowieści o 10 pannach, to jest kościoła, to jest kościół nominalny. Kwas jest symbolem czego? Grzechu. Ale też i grzechu i błędnych nauk. Ewangelia Mateusza 16, rozdział 12 wiersz jest wspomniane, że strzeżcie się kwasu faryzeuszy i tam mówi, zrozumieli, że o naukę tą chodzi. Braterstwo, mąka, pokarm. Czego symbolem jest mąka? Te 3 miary mąki. Biblia, braterstwo, bardzo często wspomina 3 miary mąki. Greckie miara to 1/3 efy, czyli około 3 miary około, daje nam około 30 litrów, czyli efa daje nam około 30 litrów mąki. Bardzo dużo jak na domowe warunki. Tu jest pięknie pokazana siła czego? Kwasu, że trochę kwasu dodane do tych 30 litrów i zakwasza. Gedeon, aniołowi, który do niego przyszedł, przyrządził na ofiarę koźle i placki z czego? Z efy mąki. Ród na polu, to jest Księga Sędziów, 6 rozdział, 19 wiersz. Ród na polu Booza zbierała kłosy, potem gdy wróciła do domu, omuciła, okazało się, że nazbierała efę zboża. Gdy Anna oddawała Salomona na służbę do świątyni, Samuela, to razem z nim wzięła ze sobą na ofiarę cielca i efę mąki. Issaj, wysyłając Dawida do jego braci, którzy byli na wojnie z Filistynami, dał mu dla nich efę prażonego ziarna. Efa mąki. Mąka jest pokarmem. Czym mamy się karmić? I teraz jest wspomniane, że te mąki były trzy miary. Co były te trzy miary mąki, braterstwo? Wiara, nadzieja i miłość. Tak? No zgodzimy się z tym. Myślę, że na potwierdzenie możemy jeszcze wspomnieć słowa świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, 13 rozdział i 13 wiersz, gdzie mówi, że teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz najważniejsza z nich jest miłość. Kochani braterstwo, zastanówmy się nad tymi właśnie trzema miarami mąki. Jak ważną jest wiara, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Powiedział o tym już prorok Habakuk w 2 rozdziale i 4 wierszu. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W świecie wierzyć to przeważnie znaczy nie wiedzieć na pewno. No wierzę, no ale no nie dowierzam. Wierzę. Dla nas wiara jest czym? Wiara jest to ufność, jest pewność o istnieniu Boga, o prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. Może jeszcze raz. Dla nas wiara to ufność, pewność o istnieniu Boga i prawdziwość Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. Święty apostoł Paweł pozostawił nam definicję wiary. Jaką? Pamiętamy? W jakim liście święty apostoł Paweł to napisał? W liście do Żydów, 11 rozdział i 1 wiersz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wielki reformator Jan Kalwin to pozostawił taką definicję wiary. Mamy obiecane wieczne życie, ale po śmierci. Mówiono nam o błogosławionym zmartwychwstaniu, ale w międzyczasie ulegamy rozkładowi. Mamy obiecaną sprawiedliwość, ale przecież grzech nadal mieszka w naszych sercach. Nazywani jesteśmy błogosławieni, ale przecież podlegamy ustawicznym utrapieniom. Bóg obiecał śpieszyć nam z pomocą, ale niekiedy wydaje nam się być głuchym na nasze wołanie. Co by się stało z nami, gdybyśmy ponad wszystko nie stawiali naszej wiary? Na podstawie Biblii Świętej dochodzimy do wniosku, że są różne rodzaje wiary. O jednej z nich pisze święty Jakub w pierwszym swoim liście, liście Jakuba, pierwszy list, drugi, list Jakuba, 2 rozdział, 26 wiersz. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Jaka jest wiara martwa? Wiara niepoparta uczynkami. Wiara niepoparta uczynkami życia jest wiarą martwą. Jest ona tylko wiedzą o Bogu. Mają ją na przykład demoni, którzy wiedzą o istnieniu Pana Boga, ale przecież swoimi uczynkami się tego zapierają. Abraham, wierząc Bogu, gotowy był nawet ofiarować swojego syna. Rahab w dniu zdobywania Jerycha miała również na zewnątrz domu co uczynić? Wywiesić czerwony sznur, tak? Uczynek świadczący na zewnątrz o jej wewnętrznym usposobieniu. List świętego apostoła Pawła do Kolosensów, 2 rozdział, 28 wiersz mówi: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. O jakiej to wierze mówi tutaj? Wierze fałszywej, właśnie. Wierze opartej na naukach i tradycjach ludzkich. Często, braterstwo, w życiu naszym, myślę, w pracy, w szkole, rozmawiamy z ludźmi, którzy jeżeli nie wyżej, to przynajmniej na równi z Biblią stawiają nauki, z naukami Słowa Bożego stawiają tradycje, filozofie, stawiają nauki ludzkie. Popatrzmy, braterstwo, jakie to jest zwodnicze. Popatrzmy tylko na jedną dziedzinę nauki ludzkiej, jaką jest historia. Przezgodzimy się z tym, że historia to co to jest? To jest nauka o wydarzeniach w minionych wiekach, prawda? Tak więc ona raz zbadana, raz opisana, nie powinna ulegać zmianom. A przecież zawsze tak się dzieje, nawet w chwili obecnej. Niektóre tam sprawy i osobiste niektórych polityków są wyciągane, że wraz ze zmianą formy rządu zmieniane są podręczniki do historii w szkołach. Dlaczego? Dlatego, braterstwo, starajmy się przyjąć i zastosować w życiu napomnienie świętego apostoła Pawła z listu do Efezów, 4:14. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada powiewem wiatrem nauki przez oszustwa ludzkie, iż przez postępstw prowadzony na bezdroża błędu. W dalszym ciągu naszych rozważań, braterstwo, będziemy zastanawiać się nad wiarą żywą. Wiarą żywą, czyli wiarą popartą uczynkami. Na przykład uczynkami miłości do Boga i bliźniego. List świętego apostoła Pawła do Galatów, 5:6 mówi, że w Jezusie Chrystusie ani obrzezani, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. W XIX wieku, w początkach XIX wieku, Tadeusz Czacki, żyjący w latach 1765-1813, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rozkopał pod Pińczowem parę grobów ariańskich. W każdym grobie była tabliczka z napisem. Była butelka, zamknięta butelka, w tej butelce była kartka z napisem. Wiem, w co uwierzył. Widzimy więc, braterstwo, że wiara służy człowiekowi do osiągnięcia zbawienia. A nie dla chwały Bożej, nie tylko dla chwały Bożej, ale dla potrzeby człowieka. Naukę o Bogu objawił Pan Jezus nam w Ewangeliach. Są więc one jedynym źródłem niesfałszowanej wiary. Wiara jest owocem Ducha Świętego, co jest wspomniane w liście do Galatów. A owoc Ducha jest miłość, a więc pierwszym owocem jest miłość, to jest wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Wiara, braterstwo, jest również głównym, podstawowym owocem Ducha, jakoby fundamentem, na którym rozpoczyna się nasze budowanie, bo święty apostoł Piotr w drugim liście Piotra, 1 rozdziale, a 5 wierszu mówi: dołóżcie starań i uzupełnijcie co? Wiarę cnotą, cnotę poznaniem i tak dalej. Czyli uzupełnijcie wiarę, czyli wiara być musi jako pierwsza. Są to jakoby poszczególne szczeble drabiny, które we śnie widział Jakub. Po tych stopniach właśnie, po tych przymiotach, jak po drabinie, mamy wspinać się ku niebu. Ale aby rozpocząć naszą pracę, najpierw musi być ten podstawa, ten fundament naszego budowania, a nim jest właśnie żywa wiara poparta uczynkami. Ewangelia Mateusza, 17:10 mówi, że gdybyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, powiedzielibyście tej górze: przenieś się, przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Pewna niewiasta, zaczynając dopiero czytać Biblię, czytając te słowa, spojrzała przez okno na swój pagórek przed oknem, który jej zasłaniał widok na rzekę, na łąkę skąpaną w kwiatach i pomyślała, no przecież by było dobrze, prawda, usunąć ten pagórek. Pomodliła się więc, następnie spojrzała w okno, jak o to myślicie? Tam nie było żadnych zmian. Powiedziała więc, ja wiedziałam, że to tak będzie, a co mi zależało spróbować? Kochani braterstwo, ale z drugiej strony przecież nie mamy podstawy biblijnej, aby wierzyć, by Bożą wolą było przerzucanie literalnych gór w odpowiedzi na nieraz puste, bezsensowne rozkazy jakiegokolwiek człowieka. Gdybyśmy jednak wzięli na przykład górę jako symbol trudności, przeszkód, doświadczeń na drodze naszego chrześcijańskiego życia, postępowania, to wiemy, że cudów usuwania takich przeszkód mogą dokonać tylko ci, co mają silną, głęboką wiarę. Tacy mogą pokonać trudności tak wielkie, jakich bez wiary nie daliby rady pokonać. Święty apostoł Paweł, wyszczególniając bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do Żydów, zaczyna od kogo? Od Abla, który 4 razy jest wspomniany w Nowym Testamencie, w tym 3 razy jako sprawiedliwy. On przemówił przez swoją śmierć, przez fakt, że umarł z powodu poświęcenia się dla Boga. Obrazowo mówiąc, jego krew woła do Boga o pomstę. Boża sprawiedliwość dopilnuje, aby każda zbrodnia, każda nieprawidłowość otrzymała zapłatę. Święty apostoł zwraca również uwagę na fakt, że krew Chrystusa woła, tak jak krew Abla, nie, w przeciwnym kierunku właśnie. O miłosierdzie, o przebaczenie. Nasz Pan był wielką ofiarą za grzech na rzecz ludzkości. I wszyscy, których On przyjmuje jako członków, są nazwani ofiarnikami pieczętującymi nowe przymierze dla Izraela. Przez te wszystko, te właśnie błogosławieństwa, narody ziemi doznają przebaczenia od Boga. O Enochu świadectwo stwierdza, że był mężem wiary. Chodził z Bogiem, że starał postępować się w harmonii z wolą Bożą. Świadectwo odnośnie Enocha jest bardzo skąpe, ale wiemy, że był on prorokiem, że dane mu było posłannictwo, że przyjdzie Mesjasz z tysiącami swoich świętych, że zniszczy grzech i ustanowi królestwo między ludźmi. Enoch nie tylko o tym prorokował, ale również w to wierzył. Podobna wiara w przyjście Zbawiciela i ustanowienia królestwa była i innych mężów. Starajmy się, braterstwo, kierować nasze uczucia na te rzeczy, które są w górze. Z wiarą więc prośmy, przyjdź królestwo Twoje. O Noem również było napisane, jest napisane, że był mężem jakim? Sprawiedliwym. Wiara Noego została ujawniona, szczególnie podczas budowania arki. Nie była to łatwa próba, gdyż sobie uświadomimy, na podstawie Pisma Świętego, że do tamtego okresu czasu deszcz w ogóle na ziemi nie padał. Że ziemia była zwilżana przez co? Przez rosy i mgły. Pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 5 wiersz mówi: Pan nie spuścił deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Braterstwo, przez tak długi okres czasu wiara Noego była próbowana, aż do wejścia do arki i zamknięcia drzwi. Błogosławiony jest człowiek, który posiada tak wielką wiarę w Boga. Ta wiara wytrzyma próby, doświadczenia, po których na pewno przyjdą wspaniałe błogosławieństwa. Pamiętamy, że Abrahama Bóg nazwał ojcem wszystkich wierzących. Nie dlatego, że Abel, Enoch, Noe nie byli wierzącymi, ale dlatego, że od Abrahama rozpoczyna się rodzina wierzących, które zostały dane kosztowne obietnice. Rodzina ta to naród żydowski, a później duchowy Izrael. Oprócz tego Abraham to ojciec wiary, dlatego że jemu została zwierzona Ewangelia, której treścią jest opisanie, co uczyni Mesjasz dla całego rodzaju ludzkiego. Jego wiara, wiara Abrahama, była tak silną, że gotowym był złożyć nawet swojego syna na ofiarę. Święty apostoł Paweł stwierdza, że Abraham oczekiwał miasta mającego mocne grunty, którego budowniczym jest Bóg. Jak, braterstwo, Abraham szukał na pustyni miasta? Nie. Abraham spoglądał przez ofiarę swojego syna i widział przyszłe tysiącletnie królestwo. Żona Abrahama, Sara, jest również wymieniona na liście bohaterów wiary. Rozumiemy przez to, że różnica płci u Pana Boga nie ma żadnego znaczenia. I mamy braterstwo czasu, aby zastanawiać się nad wszystkimi postaciami wspomnianymi w tamtym rozdziale. Cieszymy się tylko, że Pan Bóg wybrał tak wspaniałych ludzi, którzy w tysiącleciu będą pomagać ludzkości w poznaniu prawdziwego Boga. Podsumowaniem 11 listu do Żydów jest 12 rozdział, 1 wiersz. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Co za wspaniałe braterstwo, napomnienie. Bądźmy ostrożni. Dajmy wierze jej właściwe miejsce. Zasilajmy naszą wiarę przez Słowo Boże, przez boskie kierownictwo w naszych życiowych doświadczeniach, jakie codziennie na nas przychodzą. Czytając Biblię Świętą, czytając Słowo Boże, znajdujemy wiele wspaniałych przykładów wiary. I to nie tylko wśród narodu żydowskiego. Pamiętacie, braterstwo, to zdanie Pana Jezusa, że takiej wiary to nawet Rzym w Izraelu nie znalazł. Popatrzmy, braterstwo, na jedno wydarzenie. Powiem wam szczerze, jest ono dla mnie niedościgłym przykładem wiary. Mam na myśli Ewangelię Jana, 4 rozdział, począwszy od 46 wierszu. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 46 wierszu. Przyszedł więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kapernaum pewien dworzanin, którego syn zachorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i poprosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzekł mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył wtedy człowiek w słowo, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy, oznajmili mu: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Braterstwo. W Kanie Galilejskiej, czytaliśmy, rozeszła się wieść o Jezusie. Pewien dworzanin z Kapernaum, odległego 25 mil od Kany, dowiedział się, że Jezus przyszedł. Przybywa do Niego, aby Go prosić o uzdrowienie syna. Słowo greckie przetłumaczone tutaj w naszej Biblii na dworzanin znaczy prawdopodobnie dosłownie królewski urzędnik. Są pewne przypuszczenia, że był to Chuza, zarządca, szambelan dworu Heroda, a jego żona to Joanna, jedna z niewiast, które pomagały Panu Jezusowi. W każdym razie syn Chuzego był uzdrowiony o której godzinie? O 7, czyli o 1 po południu naszego czasu. Czyli można by przyjąć w ten sposób. Chuza wyjechał konno wcześnie rano, przybył 25 mil do godziny 1. Jeżeli przyjmiemy, że mila to 1850 metrów, to jest 45 kilometrów drogi. Gdyby z powrotem jechał z takim samym pośpiechem, to zajechałby kiedy? Tego samego dnia na wieczór. Ale jechał powoli i powrócił następnego dnia. Dlatego powiedzcie dlaczego. Dla mnie są dwie opcje, powiem braterstwu szczerze. Jechał wolno, bo bał się wracać do domu, bo nie wiedział, co w domu zostanie, prawda? Albo, myślę, że pewniejsza, w tym tekście mamy napisane, że przecież uwierzył. Gdy dowiedział się, że jego syna opuściła gorączka o tej samej godzinie, o której rozmawiał z Panem Jezusem. Myślę więc, braterstwo, jednak, że zgodzicie się ze mną, że człowiek ten pojechał do Pana Jezusa, prosił Go, dowodzi, że on miał wiarę w Pana Jezusa. Chciałbym wierzyć, że wracał do domu wolniej, dlatego że uspokoiło go głębokie zapewnienie Pana Jezusa. On swoje sprawy, on swoje problemy życia przekazał Zbawicielowi, mając głęboką wiarę i ufność w Niego i w to wszystko, co on może, on po prostu przestał się martwić. Jest to więc dla mnie, jak wspomniałem na wstępie, niedościgły jeszcze wzór do naśladowania. Pamiętajmy więc, braterstwo, na wspaniałe teksty Biblii, których nie będziemy już odczytywać, że wiara dla chrześcijanina jest tak ważną jak tarcza, jak pancerz. Pamiętajmy na słowa świętego apostoła Pawła, który pisał do Tymoteusza, że pisma, które umiesz od dzieciństwa, że znasz Słowo Boże, może cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wierzmy więc, braterstwo, głęboko w Boga, w boskie obietnice, a na pewno Pan jest taki, który nie zawiedzie i dostąpimy chwalebnego zbawienia. Drugą ważną rzeczą jest, wspomnieliśmy, drugą tą miarą mąki jest nadzieja. Nadzieja to uczucie budzące się w nas w oczekiwaniu pożądanego dobra. Inaczej spodziewanie, oczekiwanie, ufność, otucha. Nadzieja to uczucie budzące się w nas w oczekiwaniu pożądanego dobra. Inaczej spodziewanie się, oczekiwanie, ufność, otucha. Mędrzec Boży Salomon uczy nas, abyśmy starali się ten przymiot charakteru nasz posiąść, ale zarazem przestrzega, że ważnym jest, żeby mieć nadzieję, ale ważnym też jest, w kim lub w czym ta nasza nadzieja jest ześrodkowana. Bo w Przypowieściach Salomonowych 10 rozdział 28 wiersz mówi: oczekiwania sprawiedliwych przynosi radość, ale nadzieja bezbożnych w niwecz się obróci. Czytając braterstwo teksty Słowa Bożego, znajdujemy wspaniałe myśli. Czym nadzieja ma się charakteryzować? Ona ma być mocna, ona ma być doskonała, zupełna, żywa. Jak korzystnym dla człowieka jest mieć nadzieję, wie nawet medycyna. Robione były badania, gdzie pacjentowi podano w działaniu tabletkę obojętną, ale poinformowano go, że to jest silne i znakomite lekarstwo. I wielu chorych zachowuje się dokładnie tak, jakby otrzymało rzeczywiście to prawdziwe lekarstwo. Decydującą rolę odgrywa nadzieja. To ona powoduje, że w organizmie człowieka szybko i sprawnie przebiegają procesy lecznicze. Jak już wspominaliśmy, różne rzeczy dają człowiekowi nadzieję. Dla jednych będzie to znany i ceniony specjalista. Dla innych będzie to układ gwiazd. Nauka zwana psychoterapią przywiązuje olbrzymią wagę do nadziei jako lekarstwa. Prawdopodobnie człowiek jest gotowy nawet umrzeć na katar, na lekki katar, jeśli w związku z tym padłby w panikę, w depresję. Wiele ludzi ma swoich bliskich w szpitalach, cierpiących na różne choroby. Każdy chce w takiej sytuacji jakoś pomóc. I powiedzmy szczerze, w zasadzie nie wiemy jak. Ale jedyny sposób to wzbudzenie nadziei na uzdrowienie. Jeśli się to uda, to każda choroba, niezależnie od stanu zaawansowania, może się odwrócić. A przecież nasza nadzieja jest ześrodkowana w kim? W Bogu żywym. I dotyczy nie tylko naszego doczesnego życia, ale zmartwychwstania i życia wiecznego w przyszłości. Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, a 13 i 14 wiersz to mówi: nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jako wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiezie z nami tych, którzy zasnęli. Braterstwo, wspaniała nadzieja, która, jak wierzymy, nie dotyczy tylko nas, ale i innych. ale nadzieję zbudzenia i wiecznego życia w przyszłości powinni mieć wszyscy ludzie, którzy podporządkują się pod te nowe prawa. Obyśmy, braterstwo, pomimo trudności i doświadczeń, mogli mieć silną nadzieję. Nadzieję taką, jaką miała Marta, która jej nie utraciła nawet wtedy, gdy straciła swojego kochanego brata. Nawet wtedy, gdy zdawało jej się, że przyjaciel jej domu Jezus przyszedł za późno. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 23 wiersz mówi, rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała Marta, wiem, że zmartwychwstanie. Zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Nie zawahała się, nie zwątpiła. Popatrzmy, braterstwo, jak silną była nadzieja wspomniana już przez nas niewiasty starotestamentowej Rahab. Naród żydowski przez 40 lat podróżował po puszczy. Dlaczego podróżował 40 lat? Co było bezpośrednim powodem, że musieli wrócić na pustynię? Bo nie uwierzyli, że Pan Bóg może im dać tą ziemię. Dlatego ci, co wyszli z Egiptu z powodu niewiary, poginęli na puszczy, a wszedł tylko z tych, którzy wyszli? Jozue i Kaleb. To popatrzcie, że inną była nadzieja tej pogańskiej niewiasty. To nie była nadzieja. To była po prostu pewność. Przeczytajmy Księgę Jozuego, 2 rozdział, 9 wiersz. I rzekła do nich, wiem, że Pan da wam tą ziemię. Żydzi nie byli przekonani, nie byli pewni. A pogańska niewiasta miała tą pewność. Kochana siostro, nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Czy więc masz tyle nadziei, co Rahab? Czy zawsze, czy w każdej sytuacji życia możesz powiedzieć to, co powiedziała ona? Ja wiem, że Pan da mi tą ziemię. Jeśli tak, to twoja żywa nadzieja pozwoli ci przetrwać wszystkie burze życiowe. Kochani braterstwo, wielka jest wiara. Jest najważniejszą zaletą chrześcijanina. Żywa nadzieja, zaszczytkowana w Bogu, pozwala nam przetrwać wszelkie życiowe burze. To jednak święty apostoł Paweł oświadcza nam, że choćby wszystko to posiadał, nawet w największej mierze, a miłości by nie miał, to co? Jestem niczym. Niechże więc każdy z nas to napomnienie zastosuje do siebie. I siebie samego doświadcza. Jak według Bożej oceny jestem uważany, zależy to od mojej miłości, jaką posiadam do Boga, dla braci, jak również do wszystkich ludzi, nawet do nieprzyjaciół. Miłość to żywa skłonność serca, to przywiązanie, to serdeczna przychylność. Miłość to żywa skłonność serca, przywiązanie, serdeczna przychylność. Święty apostoł Paweł po przedstawieniu nam ważności miłości przedstawia jej charakterystykę, jaka ona powinna być. Pamiętacie, braterstwo, jest łagodna, jest wspaniałomyślna i tak dalej. Kochani braterstwo, czytajmy ten temat, ten poemat o miłości z pierwszego listu do Koryntów, 13 rozdziału, po wiele razy. Ale w miejsce słowa miłość stawmy Chrystus. Jak braterstwo? Będzie pasować? Chrystus nie zajrzy, Chrystus będzie pasować. A potem, braterstwo, a potem, bracie, siostro, w miejsce miłość stawmy swoje imię. I znów czytajmy. Będzie pasować? Wtedy zobaczymy, ile nam jeszcze brakuje. Zapytajmy siebie, czy my mamy taką miłość, która pomimo różnych i licznych przykrości i cierpień pobudza nas do łagodności, do wyrozumiałości na słabości i doskonałości innych? Czy mam cierpliwość nad względem tych, którzy znajdują się na złej drodze, wiedząc, że on nieprzyjaciel zaciemnia umysły ludzi? Czy jestem uprzejmy w swoim sposobie postępowania? Czy staram się czuwać nad swoim zachowaniem i tonem głosu? Czy mam taką miłość, która przenika wszystkie moje myśli, słowa i uczynki? Czy myślę i zajmuję się dobrem drugich? Czy względem drugich czuję uprzejmość? I czy ją ujawniam w swoich słowach, wzroku, zachowaniu? Braterstwo, chrześcijanin powinien być ponad wszystkich innych uprzejmym, dobrotliwym, łagodnym i to przede wszystkim w swoim własnym domu, w zborze, w pracy. A więc czy posiadam taką miłość, która nie zazdrości, która jest szczodrobliwością, także widząc powodzenie u innych, raduje się z tego nawet wtedy, kiedy mnie dotykają niepowodzenia? Czy posiadam taką miłość, która jest pokorna, nie nadyma się? Czy posiadam miłość, która powstrzymuje mnie, abym nie uczynił nic nieprzystojnego? Bo grzeczność jest określana jako miłość w drobnostkach, a uprzejmość jako miłość w małych rzeczach. Czy moja miłość jest niesamolubna? Nie szuka swoich rzeczy, czyli tylko swoich korzyści, ale gotowa jest poświęcić swoje prawa dla innych. Pamiętajmy też, braterstwo, że pod każdym względem miłość rozpoczyna się w naszym domu. Każdy, kto posiada ducha miłości, nie będzie w sprawach codziennego życia dbał jedynie o swoje dobro. Kochani braterstwo, pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem, jakie przyszło nam tutaj na świecie, to jest nauczyć się kochać innych ludzi. Bo do pracy to wożą nas coraz szybsze samochody. W pracy pomagają nam coraz szybsze i nowocześniejsze komputery. Ale kochać innych musimy się nauczyć sami. I to musimy to czynić, braterstwo, szybko, bo mamy to nawet i dzisiaj tego przykłady, że tak szybko od nas odchodzą. Życie jest pełne takich okazji. Każdy z nas ma ich codziennie tysiące, bo świat dla nas to nie miejsce do zabawy, ale to szkoła życia. A życie to nauka, a naszym zadaniem jest nauczyć się kochać wszystkich coraz bardziej. Bo co czyni człowieka dobrym pływakiem, dobrym artystą, dobrym rzeźbiarzem, dobrym muzykiem? Ćwiczenie, praktyka, prawda? A co robi człowieka dobrym człowiekiem? Również ćwiczenie się w dobrych uczynkach. W Ewangelii świętego Mateusza w przypowieści o 10, w przypowieści o owcach i kozłach jest opisany sąd. Świadczą o tym pierwsze słowa tej przypowieści. Przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na stolicy chwały swojej. Braterstwo, w obrazie tym Chrystus oddziela owce od kozłów. A sprawdzianem jest, jak kochałem. Bo sprawdzianem każdej religii jest miłość. Jak wywiązałem się z przykazania miłości i miłosierdzia? Popatrzmy na ów dzień sądu. Ludzie sądzeni będą z tego, czego nie uczynili. Sądzone będą po prostu grzechy zaniedbania. Powstrzymanie się od miłości to zaprzeczenie ducha Chrystusa. Powstrzymanie się od miłości to świadectwo, że tak w ogóle to naszego Zbawiciela nigdy nie znaliśmy. Jeśli chodzi o nas, to On na próżno żył, na próżno cierpiał, na próżno umarł, jeśli w moim sercu nie ma miłości. Jeśli żyję tylko dla siebie, jeśli myślę tylko o sobie i o nikim więcej, to żyję tak, jakbym Chrystus nigdy nie żył i nigdy nie umarł. Ludzie zgromadzą się przed Synem Człowieczym i los ich będzie się ważył. Samo spojrzenie milcząco każdego osądzi, bo będą tam ci, którym pomogliśmy, nad którymiśmy się ulitowali, ale będą i tacy, którymi może zgardziliśmy. Nie trzeba będzie wzywać innych świadków. I nic tak nie zważy tyle, co brak miłości. Głos ten będzie głosem życia, kubkiem wody podanym w imieniu Chrystusa. Ten, który karmił głodnych, odziewał nagich, uzdrawiał chorych, który wskrzesza umarłych. Pytacie, gdzie jest Chrystus? Odpowiedzią niech będą teksty Biblii z Ewangelii Mateusza 18, rozdziału 5 wierszu. Kto przyjmuje jedno takie dziecię, mówi Jezus, w imię moje, to co? Mnie przyjmuje. Kochana siostro, drogi bracie, niech więc będzie szeroką miłość Twoja. Szerokość naszej miłości to nasz stosunek do braci. Pan Jezus tak się rozszerzył, że przyszedł z nieba, aby ratować nas grzeszników. Zaproponował też nam udział w wysokim powołaniu. Nasza miłość ma być też bardzo długa. Długa, sięgająca aż poza zasłonę. Sięgająca aż do królestwa. Wysokość naszej miłości to ocena wysokiego powołania. To przywilej umierania na Pańskim ołtarzu. Miernikiem jej jest nasze przywiązanie do rzeczy duchowych. Głębokość miłości to coś odwrotnego do wysokości. To nasze próby i doświadczenia. Popatrzmy tutaj na Hioba. Mamy wrażenie, że Pan Bóg go nie tyle opuścił, ale tak jakby nawet od siebie odpychał. On jednak rozwinął taką miłość, która przewyższa wszelki rozum. Głębokość naszej miłości jest też mierzona naszą miłością do nieprzyjaciół. Największą formą miłości jest oddanie życia za brata. Nasz Pan okazał jeszcze większą formę miłości, oddając życie za nieprzyjaciół. Kochana siostro, drogi bracie, pamiętaj, gdziekolwiek idziesz i cokolwiek czynisz, czy to w pracy, czy to w domu, czy w borykaniu się z trudnościami życia, jesteś cały czas obserwowany. Ludzie obserwują cię. Nieraz tak mówimy, no, żebym ja trochę aż raz był dobrze zrozumianym. Ale nie martw się tym. Ludzie rozumieją cię lepiej niż ty myślisz. Sądzą cię przecież na podstawie twoich słów, na podstawie twoich czynów. Czy nie jest to słusznym? Twoje czyny i słowa dostarczają najprawdziwszej informacji o tobie, którą ty sam wpisujesz w swoje życie. Jest rzeczą słuszną rozsądzać człowieka według jego uczynków. Ale przez to, co czynisz, jakie rzeczy miłujesz, przez słowa twoje, przez zewnętrzne objawy twoich uczuć i namiętności objawiasz, jakim jesteś. W ten sposób jesteś obserwowany i rozsądzany przez przyjaciół, przez swoją rodzinę, przez braci w zborze i przez innych ludzi. Ale jest jeszcze inne oko, oko wewnątrz ciebie samego, które ciebie obserwuje nawet bardziej niż oczy twoich przyjaciół. Jest to oko twojego sumienia, które nawet w skrytych rzeczach myśli i patrzy i waży tajniki twojej duszy, starając się wprowadzić na cnotę prawdy, pokory i sprawiedliwości. I błogosławiony jesteś, siostro, bracie, gdy oko to jest u ciebie zdrowe, bo jeśli pozwolisz się mu prowadzić, to życie twoje będzie bogobojne i wzorem dla innych. Lecz jeśli oko sumienia swojego zaćmiłeś, zaślepiłeś grzechem, pychą, kwasem, samolubstwem, w takiej sytuacji straciłeś najlepszego przyjaciela. W takiej sytuacji brak ci go, opiekuna i doradcy. Nawet nie spodziewaj się, jak szybko zaczniesz ulegać różnym niskim skłonnościom. Stracisz możliwość sprawiedliwego rozsądzania rzeczy i sam nie będziesz wiedział, gdzie idziesz. Popatrzmy na ostrzeżenie Biblii z pierwszego listu Piotra, drugi list Piotra, pierwszy rozdział i 9 wiersz. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. I pierwszy list Jana, drugi rozdział, 11 wiersz. Kto nienawidzi brata swego, w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie, ciemność zaślepiła oczy jego. Ale pamiętajmy, braterstwo, jeszcze, że przede wszystkim jesteśmy obserwowani przez kogo? Przez wszystko wiedzącego Boga, z którym zawarliśmy przymierze przy ofierze. On naprawdę widzi. Czy nasze chodzenie z Nim jest serca, czy tylko dla oka? Jeżeli szczerze starasz się służyć Bogu, jeżeli pełnisz Jego wolę, na ile cię stać, a mimo to czujesz różne słabości w swoim życiu, to nie zniechęcaj się, bo dla takich właśnie są napisane słowa pociechy psalmu 33. Psalm 33, począwszy od wierszu 18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich, podczas głodu zachować się przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniowi. Niech spoczy na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Kochani braterstwo, kończąc naszą chwilę rozważań, pragnę życzyć braterstwu, abyśmy wyrobili w nas te trzy najważniejsze rzeczy. Wierzmy głęboko w Boga. Od dziś, jeżeli do tej pory było inaczej, złóżmy w Nim swoje nadzieje. Zaufajmy Jego świętemu imieniowi, a wtedy odpocznie na nas łaska Jego i błogosławieństwo już w tym życiu. A jeżeli taką ufność zachowamy aż do końca naszego życia, to zgodnie z obietnicą Księgi Objawienia Efeskiego Zboru, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Otrzymania udziału w Królestwie Bożym, gdzie ból, choroby, smutek, łzy zostaną odjęte, a otrzymamy żywot wieczny. Tego braterstwu życzę, sam pragnę. Co daj nam Boże. Amen. Dziękuję.